Radio Wnet, poranek Wnet, jest 5 listopada, poniedziałek 2018 roku. Antoni Opaliński, witam wszystkich serdecznie. Już za tydzień, proszę Państwa, już za tydzień 12 listopada, zaraz po święcie niepodległości, Radio Wnet zadebiutuje na częstotliwościach radiowych w Krakowie i w Warszawie. Oczywiście przez ten tydzień będziemy się do tego przygotowywać, przez ten tydzień będziemy Państwu troszkę zdradzać, jak ten nasz program będzie wyglądać. A tymczasem wczoraj była druga tura wyborów. Ta druga tura wyborów zakończyła się tak, jak chyba musiała się zakończyć. Tutaj sondaże nie kłamały. Wygląda na to, że 34-35% to jest ta granica, powyżej której Prawo i Sprawiedliwość w Polsce w większych miastach wyniku po prostu osiągnąć nie może albo nie potrafi. Jak wyglądały wybory samorządowe w Polsce, jak wyglądały w większych miastach, ale też jak wyglądały w mniejszych ośrodkach, o tym będziemy Państwu w tym tygodniu opowiadać. Również w dzisiejszym poranku zrobimy sobie taką małą podróż po różnych częściach Polski, żeby dowiedzieć się o tym, jak te wybory wyglądają. Ale oczywiście wybory to nie wszystko. Dzisiaj pracuje komisja do spraw afery Amber Gold. Dzisiaj ma być przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska. Czy Donald Tusk pojawi się przed komisją i co z tego pojawienia się ewentualnego wyniknie? O tym oczywiście spróbujemy porozmawiać. Wybory nie tylko w Polsce, wybory za dwa dni już w Stanach Zjednoczonych. O tym też nie zapominamy. O innych częściach świata, również tych dalekich, pozaeuropejskich, zapominać też nie będziemy. A teraz, proszę Państwa, rozpoczynamy naszą powyborczą podróż po Polsce. Pan Jerzy Kenik, Klub Gazety Polskiej w Kielcach. Dzień dobry panu.
A dzień dobry, witam z takich pochmurnych Kielc, smutnych, nie deszczowych, jednak takich jesiennych.
Smutne są jesienne Kielce. Być może smutny jest również dotychczasowy prezydent Kielc, bo wygląda na to, że to poparcie Zjednoczonej Prawicy i całego rządu za bardzo mu nie pomogło, bo przestanie być prezydentem Kielc.
No jego mina rzeczywiście w wieczorze wyborczym relacjonowanym przez Radio Kielce wspólnie z TVP Kielce no nie była rzeczywiście zbyt ciekawa. Widać było już rzeczywiście bardzo, bardzo zmęczonego człowieka, który no w sposób jednoznaczny powiedział, że no najpierw się uda na odpoczynek, a dopiero będzie potem myślał, co dalej. No w każdym razie widać, że nie zaskoczyło go, co prawda, niemniej jednak chyba bardzo rozczarował wynik Kielczan po 4 kadencjach. Pan Wojciech Lubawski, tu chyba już nie ulega żadnej wątpliwości, przestanie być prezydentem. Wyniki z Exit Polls przez Studio Dobrej Opinii to jest 61-39% na rzecz pana Bogdana Wenty, któremu należy pogratulować. No i to rzeczywiście potwierdza to, co się wydarzyło w pierwszej turze, bo tam, przypomnę, był wynik 37-29% na rzecz pana Bogdana Wenty.
To jest jednak pewne zaskoczenie, dlatego że w większości tych dużych miast ci prezydenci, którzy rządzą od kilku kadencji, już mają tak mocną pozycję, że co by się nie stało, to oni rządzą. A tutaj jednak się okazało, że nastąpiła zmiana.
Tak, tutaj nastąpiła zmiana, jednak zmiana nie nastąpiła względem pierwszej tury. To jest też niezwykle istotne. To było jakby potwierdzenie tej tendencji, którą było widać w pierwszej turze. No, dodać jeszcze należy, że jednak w województwie świętokrzyskim no ta zmiana nastąpiła w wielu miejscach i na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej tych kandydatów, którzy byli popierani bądź nawet szli pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Ja może króciutko tylko podam wyniki w tych większych miastach naszego województwa, więc z Busku Zdroju przegrał popierany przez, znaczy pan Waldemar Sikora zostaje z wynikiem 67%, w Kazimierzy Wielkiej pan Adam Bodzioch zostaje nadal burmistrzem, miał 72%. Przegrał tutaj pan Janusz Skoczek z PiS-u. W Końskiej Krzysztof Obratański zostaje z wynikiem 64%. Tutaj akurat pan Krzysztof Obratański był popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest troszeczkę pewien wyłom od tego niechlubnego systemu, tej konsekwencji. W Opatowie pan Grzegorz Gajewski 58% i znowuż tutaj przegrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Artur Lis. W Pińczowie pan Włodzimierz Badurak zostaje nadal burmistrzem z wynikiem 67% i wygrał tym samym też z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. W Sandomierzu pan Marcin Marzec będzie nowym burmistrzem z wynikiem 57%. No i w Skarżysku Kamiennej pan Konrad Krenik zostaje z wynikiem 55% i wygrywa w ten sposób z kolejnym kandydatem z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Także no, te wyniki potwierdzają pewną tendencję, że z jednej strony potencjał Prawa i Sprawiedliwości jest dosyć duży, ponieważ te wyniki pokazują, że no, jest przegrana, niemniej jednak to nie jest porażka dosyć skrajna. Natomiast widać chyba jednak tą tendencję tej tak zwanej grupy antypisowskiej i skomasowanego jakby takiego działania wspólnego wszystkich ugrupowań. Wszyscy, byle tylko nie PiS. I wydaje mi się, że to jest chyba wynik tych właśnie działań. Tak mniej więcej to wygląda. Komentatorzy po tych wyborach mówili właśnie o tym elemencie, że to głosowanie, wydaje mi się, że tu pan Bogdan Wenda też chyba ma pewną świadomość tego, że to nie jest jego wygrana, tylko to jest przegrana jego przeciwnika. Z jednej strony chyba 4 kadencje, to już pan prezydent Wojciech Lubawski mówi o Kielcach, z powrotem wracamy do tego tematu głównego z naszego województwa. Z jednej strony on, no, chyba byli ludzie jednak znudzeni lekko tym, co on robił. A przy tym wszystkim rzeczywiście pan Bogdan Wenta wygląda na to, że otworzył się na wszystkie środowiska, ponieważ przed drugą turą był popierany tak przez kilku kandydatów, tych, którzy polegli w pierwszej turze, między innymi kandydata z SLD, kandydata z PSL-u i kandydata z Platformy Obywatelskiej, więc tutaj była jedna wielka siła właśnie taka antypisowska. Natomiast pan Wojciech Lubawski znowuż taki dosyć niewyraźne sygnały wysyłał do swoich, no, tych, którzy mogliby go poprzeć. Tu walka, przypomnę, toczyła się też o głosy, które padły na kandydata na prezydenta Kielc Piotra Liroya Marca, który w pierwszej turze zdobył 16%. No, troszeczkę tutaj było zamieszania, ponieważ niektórzy zaczęli mu zarzucać, że popiera Wojciecha Lubawskiego, potem się do tego odcinał. No, sytuacja była co najmniej taka niejasna, więc ta gra o wyborców była dosyć nieostra. Pan Bogdan Wenta tu jednak poszedł dosyć wyraziście do przodu. Sytuacja była jasna, klarowna. Poparcie było od tych wszystkich kandydatów, którzy mieli ten słabszy wynik w pierwszej turze. No i skutek jest taki, że jak mówię, z exit poll mamy 61 do 39. Z tego, co w tej chwili media podały, jeszcze nieoficjalnie, ale już po zliczeniu wyników, to jest ten wynik, potwierdzi się niemal w 100%. Także 61 do 39 w Kielcach pan Bogdan Wenta, czego gratulujemy.
No tak, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jerzy Kenik, Klub Gazety Polskiej w Kielcach. Pewnie będziemy się jeszcze na temat tych samorządowych spraw też do pana zwracać, bo będziemy to dalej śledzić. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
Poranek Wnet, godzina 7:21, a my kontynuujemy opowieść o wynikach samorządowych. Te wybory samorządowe nie były bardzo, a zwłaszcza to, co działo się po tych wyborach, nie było bardzo szczęśliwe dla polityków klubu Kukiz 15. W większości miejsc w Polsce kandydaci związani z Pawłem Kukizem nie przeszli do drugiej tury, ale jest wyjątek, jest to wyjątek bardzo wyrazisty. Wojciech Bakon, poseł klubu Kukiz 15 z Przemyśla, został prezydentem Przemyśla i to z bardzo imponującym w drugiej turze wynikiem. Wojciech Bakon jest teraz naszym rozmówcą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Głos słyszę, że zachrypnięty. Rozumiem, że była radość powyborcza. Czy już wiadomo, jaki ten wynik w tej chwili jest?
Tak, była radość powyborcza i było jeszcze długie siedzenie, tak praktycznie do końca. Ten wynik oscyluje w okolicach 75 do 25. To znaczy do czwartej rano nie mieliśmy jeszcze jednego obwodu, tylko głosów. Także on się już wiele nie zmieni. Tam są już ułamki procentowe, wchodzą tylko w grę.
Jak pan sądzi, co zdecydowało o tym, że w drugiej turze udało się panu wygrać z tak dużą przewagą nad kandydatem partii, która jednak w tym rejonie, gdzie Przemyśl się znajduje, zwykle osiąga wyniki dobre i bardzo dobre?
Znaczy, ja myślę, że generalnie całe głosowanie, całe wybory są wynikiem pewnego zniechęcenia do siebie obecnych włodarzy i to w zasadzie bez znaczenia, z której opcji by oni byli. To jest częsta odpowiedź na to, czego ludzie już nie chcą i w drugiej, w drugim rzędzie jakby wybór tego, co chcą. To znaczy, to jest wyraźna czerwona kartka i tak jak prowadziliśmy kampanię, czyli danie szansy młodym ludziom, którzy się chce, którzy są niezwiązani z obecną władzą, bo myśmy nie mieli do tej pory żadnego w Radzie Miejskiej w Przemyślu. Także to jest wynik tych dwóch składowych, czyli z jednej strony głosowania przeciw obecnej władzy, przeciw obecnemu, jak to się mówi, układowi, a za młodą siłą, za ludźmi, którzy przedstawili fajną koncepcję rozwoju miasta, realną koncepcję bez żadnych wodotrysków, bez żadnych nierealnych założeń, tylko rzetelna, dobrze skrojona, realna, realny program na to, jak się miasto powinno rozwijać.
Żadnych wodotrysków, mówi pan Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla Nowy. Czy ten spór, który był w Przemyśle, on dotyczył rzeczywiście głównie tych spraw lokalnych, tego jak budować, co budować, jak rządzić miastem, czy to jednak było też odbicie, jak w wielu innych miejscach, tego konfliktu ogólnopolskiego?
Nie, ja myślę, że myśmy bardzo mocno sprofilowali kampanię na lokalne problemy, to znaczy na to, co się dzieje w mieście, czego mieszkańcy oczekują od włodarzy miasta. To przez lata było nam obiecywane, a nigdy nie zostało zrealizowane. I w zasadzie te pomysły pojawiały się również i w tej kampanii, to po obu stronach, po naszej stronie też, to znaczy takie prozaiczne rzeczy, jak chociażby budowa basenu i tak dalej, rzeczy, na które mieszkańcy tak naprawdę czekają od kilkunastu co najmniej lat i które są im obiecywane co wybory. Podczas tych wyborów również przez obecną władzę, tak można powiedzieć, te obietnice też były składane, natomiast tam mieszkańcy już nie dali temu wiary. No, obiecywać przez kilkanaście lat, przez kilka kolejnych wyborów w zasadzie te same rzeczy i co wybory tłumaczyć się, że się nie dało, bo była zła konfiguracja władzy, że były złe układy. Tego już ludzie nie kupili. Ludzie powiedzieli stop i dajemy szansę młodym, być może mniej doświadczonym, natomiast na pewno z dużo większą charyzmą, z dużo większym zapałem.
Czy pan ma już skompletowaną ekipę, czy może pan powiedzieć, kto obejmie najważniejsze funkcje w Przemyślu?
Nie, przed nami tak naprawdę rozmowy z koalicjantami ewentualnymi. My oczywiście mamy 6 radnych miejskich wprowadzonych z klubu Kukiz 15, co nam daje tak naprawdę bardzo duże możliwości koalicyjne, zarówno z jedną, z drugą, czy z trzecią stroną możemy sobie praktycznie dowolnie formować. Takie rozmowy zaczną się oczywiście jeszcze pewnie dzisiaj. Chcemy to dosyć szybko poukładać, żeby Rada Miejska tak szybciej mogła rozpocząć pracę. I tak jak żeśmy obiecywali od samego początku nie spijamy tego sukcesu zbyt długo. W zasadzie już od dzisiaj wszyscy bierzemy się do pracy i tak naprawdę zaczynamy, powiedzmy, wdrażać to wszystko, co żeśmy obiecywali.
Rozumiem, że w tym momencie będzie pan musiał zakończyć swoją karierę parlamentarną, no bo coś trzeba będzie wybrać.
Tak, oczywiście. Wybór na prezydenta nie automatycznie pozbawia mnie mandatu poselskiego, także to jest jeszcze kwestia kilku dni, kiedy zostanę zaprzysiężony na prezydenta miasta Przemyśla i jednocześnie zrzeknę się mandatu poselskiego.
No ale nie przestaje pan, jak rozumiem, obserwować tego, co się dzieje w krajowej polityce. Jak pan skomentuje to, co ostatnio działo się i z Pawłem Kukizem, i z klubem Kukiz 15?
To znaczy, klub Kukiz 15 przeżywa pewnego rodzaju perturbacje, można tak powiedzieć, znowu personalne. W mojej ocenie nie wszystkie osoby, które tworzą ten klub, jakby do końca rozumieją chyba nasze główne cele. Ja jestem człowiekiem, który wszedł do klubu Kukiz 15 właśnie między innymi z powodu tych głównych idei, które żeśmy nieśli. I jakby nie do końca również zgadzam się na to, żeby te idee podczas trwania, podczas gry zmieniano. To są między innymi kwestie dotyczące finansowania partii, czy bycia partią ogólnie i co za tym idzie, pobierania subwencji z budżetu państwa. To jest jedna z tych rzeczy, którą myśmy obiecywali i którą cały czas się różnimy od innych podmiotów na scenie politycznej. Ja uważam, że przez 3 lata naszej pracy można nas oceniać po tym, co robimy, a jednocześnie należy mieć z tyłu głowy, że za to wszystko, co robimy, za to całe nasze funkcjonowanie podatnik nie płaci dodatkowo niż to, co wypłaca się posłom i wypłaca się na ich biura poselskie. Natomiast nie bieramy subwencji partyjnych, czyli zostawiamy w budżecie ponad 7 milionów rocznie. Myślę, że to jest ta zasadnicza różnica Myśmy przez 3 lata funkcjonowania zostawili w budżecie ponad 20 milionów. Zostawimy kolejne, a jednak, jak widać, potrafimy cały czas funkcjonować jako trzecia siła polityczna. Potrafimy też odnosić lokalne sukcesy, tak jak mój dzisiejszy w Przemyślu.
No tak, ale uważa pan, że ten spór, który jest wewnątrz klubu, to odejście Marka Jakubiaka, wcześniej odejście posła Kuleszy, to naprawdę to są tylko sprawy dotyczące takich rzeczy jak subwencja? Tu nie ma jakiejś różnicy w koncepcji? Tu nie ma jakichś spraw głębszych, personalnych?
No to jest różnica właśnie w koncepcji. Marek Jakubiak chyba wyraźnie powiedział to w swoim wideoczacie, że on był zwolennikiem założenia partii, to znaczy według niego ten twór, który nazywa się Kukiz 15, nie może funkcjonować jako stowarzyszenie. Jest ono, ja niektóre argumenty Marka rozumiem, to znaczy chociażby to, że podlegamy jako stowarzyszenie jednemu włodarzowi miasta, który w zasadzie może zrobić, kolokwialnie mówiąc, krzywdę stowarzyszeniu. Ja nie uważam, żeby to się miało stać, dlatego że nic poważny nie robi takich rzeczy. Natomiast myślę, że tutaj chodzi w głównej mierze o subwencje. Ja nie powiem, że tych pieniędzy nie brakuje, bo pieniądze, jeżeli są i są dobrze wydatkowane, to zawsze są pożądane do funkcjonowania każdego tworu. Natomiast myśmy z premedytacją i bardzo świadomie podjęli tą decyzję, że startujemy jako Komitet Wyborczy Wyborców i na subwencję partyjną się nie połasimy. Mało tego, myśmy też składali projekt ustawy o takim racjonalnym funkcjonowaniu, czyli racjonalnym też finansowaniu partii politycznych. On oczywiście przepadł. Byliśmy również zwolennikami projektu opozycji, która mówiła o tym, że finansowanie może być z budżetu mniejsze, jeszcze zmniejszało. Znaczy każdy krok do tego, żeby mniej pieniędzy obywateli szło na partię, jest w naszym mniemaniu jak najbardziej słuszny. Całe funkcjonowanie struktur, ja myślę, że to jest rzecz już bardziej względna, dlatego że chyba mniej ma znaczenie to, czy podmiot funkcjonuje jako stowarzyszenie, czy jako partia polityczna. Budowa struktur może się odbywać w prawie identyczny sposób.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Bakun, wybrany w prezydenta samorządowych, prezydent Przemyśla. Gratulacje jeszcze raz, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Dziękuję, do usłyszenia panu, do usłyszenia państwu.
Jest godzina 7:20, zawsze tak jest, że coś się kończy, coś się zaczyna. Chwila muzyki, The Greenhorns.